Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą? Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i dziś audycja szczególna, bo, drodzy Państwo, setna. Aż ciężko uwierzyć, że tak długo już przybliżam Wam różne aspekty sportu, rekreacji czy turystyki. No, mam nadzieję, że moje życiowe drogi pozwolą na to, by przynajmniej przez kolejne 100 Wam je przekazywać. W momencie, kiedy tej audycji słuchacie, to mnie niestety w radiu nie ma, gdyż można powiedzieć, że od wczoraj jestem w podróży poślubnej. Moją wybrankę Ewę oczywiście znacie również z tej audycji. Niestety nie mieliśmy wcześniej zbyt wiele czasu, więc tylko krótki wypad do Szkocji i o nim na pewno coś w przyszłości powiemy, ale w tym roku jeszcze zaplanowana jest i Malta, i poszukiwanie zorzy polarnej, no bo kolejne 100 audycji trzeba jakoś zapełnić, więc siłą rzeczy muszę wyjeżdżać jak najczęściej. Będzie o czym opowiadać, tym bardziej, że w wakacje byliśmy jeszcze we Włoszech, w Finlandii, także z tych miejsc spodziewajcie się również audycji. Natomiast pierwszym wyjazdem w tym roku był wyjazd samochodowy. Rowerowy, że tak powiem. Jak wiecie, jestem pasjonatem kolarstwa, głównie w odmianie szosowej i pierwsze wakacje w tym roku właśnie takie miały tło. Był to wyjazd w okolicy świąt wielkanocnych. Obejmował takie państwa jak Niemcy, Holandię, Belgię, Francję oraz, no właśnie, chyba należy powiedzieć, że Wielką Brytanię, jednakże tak nie do końca. Jest to dependencja korony brytyjskiej. Były to Baliwaty, Jersey i Guernsey, a więc wyspy normandzkie, ale o nich, jak i reszcie tych miejsc związanych z tym wyjazdem opowiem już z Ewą, a dziś powiem o samych wyścigach, po które tam w zasadzie pojechałem, gdyż nie lada to są zdobycze w palmarę, że się tak wyrażę. Dla interesujących się kolarstwem przełom marca i kwietnia mówi wszystko. Są wtedy klasyki północne, brukowane klasyki. W zasadzie od końca lutego do połowy kwietnia odbywają się właśnie w tej okolicy. Dwa z nich mają rangę monumentów, a więc najważniejszych wyścigów jednodniowych na świecie, w kalendarzu szosowym oczywiście. Takich wyścigów jest ogólnie 5 i mają one bardzo bogatą i długą historię oraz znaczenie dla zawodników. I ja wziąłem właśnie udział w dwóch z nich, oczywiście w formie dla amatorów. Były to Flandryjska Piękność, a więc wyścig de Ronde, wyścig dookoła Flandrii oraz Piekło Północy, a więc wyścig Paryż-Roubaix. Te drugie natomiast jechałem już 9 lat temu i był to pierwszy w ogóle mój wyścig w, powiedzmy to z uśmiechem na ustach, karierze. Dosyć karkołomne to było wtedy, gdyż zapisując się na ten wyścig, w zasadzie to ja jeszcze nie miałem szosówki, a sama trasa ze 163 km podanych przez organizatora zawierała 52,5 km bruku. Tak więc do tego wyścigu sprzed 9 lat również będę się odnosił, wskazując, jak zmieniło się to kolarstwo amatorskie w tych latach. Tym hardkorowym rowerzystom, którzy takie i inne pomysły po głowie chodzą, postaram się udzielić kilku rad, ale zanim o moich kolarskich głupich pomysłach, to tradycyjnie newsy turystyczne. Z badań dotyczących planów urlopowych Polaków wynika, że ponad 50% naszych rodaków, którzy podróżują, zaplanowało w 2024 roku przynajmniej jedne wakacje. 33% to były dwa wyjazdy, a 10% aż 3. A ilu Polaków w ogóle wyjedzie na urlop? POT wskazał, że wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania na rok 2024 planowało aż 70% Polaków, z czego 2/3 w naszym kraju. A czym się kierujemy podczas tych naszych podróży wakacyjnych? Z ustaleń agencji Stemmark wychodzi na to, że są to kolejno cena i jakość zakwaterowania, bezpieczeństwo, lokalne atrakcje i dopiero później koszt przelotu. A jak już lecimy, to co Polacy lubią w wakacjach all inclusive? Z badań wynika, że tylko 8% respondentów postrzega tą formułę jako formę precyzyjnego zaplanowania kosztów, także więcej nie będzie trzeba wydać. Najważniejszy dla Polaków jest brak stresu związany z przygotowaniem wyjazdu, czyli oszczędność czasu oraz pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń, no pomoc po prostu biura podróży. Według badania Travel Planet 38% dorosłych Polaków nigdy nie korzystało w ogóle z oferty biur podróży i zwykle są to osoby z pokolenia, powiedziałbym, mojego, tutaj widzę YZ, 25-34 lata. Rzadko również mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym. Natomiast ci, co korzystają z biur podróży, no to najwięcej ich jest wśród osób dobrze wykształconych, przynajmniej z licencjatem, to jakieś 42-45% i osoby, które mają po prostu wysoki dochód, co najmniej 5,5 tysiąca złotych na osobę. No dobra, to nie jest wysoki dochód, ale na pewno nie jest minimalny. Generalnie osób korzystających regularnie z usług biur podróży jest jest coraz więcej. Obecnie jest to 78%. Jeszcze około 3 lata temu było to niecałe 60%. I to na tyle newsów na ten tydzień. Dziś w audycji Gdzie nogi poniosą, sekcja sportowo-rekreacyjna, mogę powiedzieć. Dziś o klasykach północnych, w których wziąłem udział w marcu i kwietniu tego roku. Wiem, że duży poślizg, ale teraz przynajmniej na spokojnie o tym mogę bez emocji opowiedzieć. No i bez pęcherzy na rękach, do czego jeszcze dojdę. Dwa wyścigi, tydzień po tygodniu. Najpierw Ronde van Vlaanderen. Charakterystyka trasy to generalnie krótkie, ale bardzo strome podjazdy i bruki. Czasem jedno i drugie naraz, ale bruki takie powiedziałbym bardziej jak na olsztyńskiej starówce, czyli dla osób wychowujących się, tak jak ja, na mazurskich kocich łubach, nie jest to duży problem, ale osoby przywykłe do dobrej jakościowo szosy, gdzieś tam z zachodu Polski, powinny co nieco poćwiczyć jazdę w takim terenie. Tutaj jeżeli ktoś jeździ w Olsztynie, to proponuję podjechać pod górkę ulicą Skłodowskiej Curie, żeby dać wam przedsmak tego, jak to może wyglądać. Trasy do wyboru tam 4, mające różny kilometraż, różną ilość wzniesień i bruków, no i tak jest 74, 128, 159 i 237 km. Ja oczywiście wybieram ten najdłuższy, tam jest ponad 2000 metrów przewyższenia, czyli jeśli chodzi o przewyższenia, to to samo, co możemy zasadniczo na Warmii znaleźć, jak dobrze poszukamy. Ale drodzy Państwo, no dlaczego wybrałem ten najdłuższy? No bo jak już jadę przez ćwierć Europy, no to muszę sprawdzić się na trasie najdłuższej. Ale co ciekawe, dzień później zawodowcy mają jeszcze dłuższą trasę, choć wszystkie wzniesienia były już w tym moim wariancie amatorskim. Po prostu kilka z nich zawodowcy przejeżdżali więcej niż raz. Inną cechą charakterystyczną tego wyścigu, jak i całego regionu w tym okresie, jest pogoda. Deszcz i wiatr zwykle ten wyścig dosyć skutecznie animują i nie inaczej było tym razem. Dość powiedzieć, że z 11 niemalże godzin, które spędziłem na trasie, 9 odbyło się w deszczu lub w mżawce. A czemu tak długo byłem na trasie, tak w ogóle? No cóż, po pierwsze, te podjazdy dają w kość, po drugie pogoda, więc no wiatr czy deszcz, no i po trzecie zupełnie byłem niewyjeżdżony. Przygotowywałem się bowiem do AMP w ergometrze wioślarskim, więc do kilometra, a nie do 230. To spowodowało, że w zasadzie przez całą zimę nie jeździłem, co już w połowie wyścigu skutkowało skurczami. Na szczęście niedługo potem zaczęły się bruki, więc mięśnie mi wymasowało i nie było problemu. Choć nadgarstki miały zapewne inne wrażenie odnośnie dobroczynnego wpływu tych bruków. Ale dobrze, że jechałem wolno, bo przynajmniej dzięki temu dwie ostatnie godziny jechałem już w słońcu. Tak, drodzy Państwo, trzeba szukać dobrych stron, ale od początku. Z Brugi, gdzie miałem nocleg, było jakieś 100 km do Antwerpii, gdzie jest start, więc koło 4 rano już trzeba było wstać na pociąg, który jeszcze jechał z przesiadką w Gandawie. Na przesiadce zobaczyłem chyba największy parking dla rowerów na świecie. Myślałem, że ten w Monasterze w Niemczech jest duży, ale Gandawa przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Po dojeździe do Antwerpii, krótki przejazd na start, niestety leje i w sumie już się wyścig zaczął pół godziny temu, więc na zwiedzanie nie ma specjalnie czasu. Pakiet startowy odebrałem już dzień wcześniej w miasteczku wyścigu zlokalizowanym na mecie w Oudenaarde, to znaczy no dla mnie na mecie, dla wszystkich innych tras był to zarówno start jak i meta, tylko ten najdłuższy wariant startował no tak jak w przypadku zawodowców z Antwerpii. Start jest lotny, czyli w zasadzie nie do końca jest to wyścig, kto przyjedzie, ten jedzie. Ja startuję około godziny 8:45 i od razu wielkie zaskoczenie, bo dla startujących w zasadzie otworzyli tunel, a zamknęli go dla kierowców. Tunel pod rzeką Skaldą, którym normalnie jeżdżą tylko samochody, a drodzy Państwo, to jest też niesamowita rzecz do pojechania, bo mamy gdzieś kilometr bardzo stromego zjazdu, a później mamy kilometr podjazdu. Powiem szczerze, super przeżycie i takie jakby VIP-owskie, że możemy czymś takim przejechać. Oczywiście licznik, nie tylko mój, ale i w zasadzie każdego, pokazał to zupełnie inaczej, nie uwzględnił raczej tego zjazdu, ponieważ no po prostu zasięg tam nie było. I co było dalej? Tak jak mówiłem, do połowy wyścigu, czyli do pierwszego bruku, próbuję po prostu jechać w miarę szybko, podłączać się do grup i tak koło 80 km jadę w jednej grupie, ale przychodzi pierwszy kryzys i niestety musiałem odpuścić. Słabo było mnie z wytrenowaniem do długich dystansów, no ale co, 1/3 za mną, to co, nie przejadę? Tuż przed pierwszym sektorem bruku wita mnie baner, tu zaczyna się deronde i od razu mam brukowany podjazd, na którym wypada mi bidon. Pomyślałem, że no halo, a co to takie harce od razu na samym początku. Jak się okazało, bidon elegancko dalej był w koszyku. Po prostu cały koszyk mi odpadł. Więc przez ten wyścig i następny musiałem wozić bidon po prostu na plecach, gdyż no, miałem tylko jeden. Tak to sobie przygotowałem, ponieważ wiedziałem, że bardzo dużo jest miejsc, w których można wodą napełnić bidony. Przejdę dalej. Nawet mimo braku sił jechało mi się w sumie dobrze, bo nie bolał tyłek, nogi też w sumie nie za bardzo bolały, tylko ręce i kark, powiem szczerze, nie dawały spokoju, bo to absolutnie nie było używane w takim taki sposób na ergometrze. Wszystkie te bruki, bergi, hejlingi i tym podobne udaje mi się pokonać, choć z niemałym trudem, choćby na Murde Gerardsbergen, aż do Koppenbergu. Ja tutaj sypię tymi nazwami, drodzy Państwo, ci, co w kolarstwie się interesują, na pewno doskonale wiecie, o czym mówię. I teraz, drodzy Państwo, wiem, że to będzie brzmiało troszeczkę jak wymówka, ale może gdyby było sucho, to bym ten Koppenberg również wjechał. W sumie to nie jest nawet wymówka. Ja wiem, że bym to wjechał, bo 9 lat temu na sucho ten podjazd podjechałem. Co prawda nie miałem wtedy 180 km w nogach, tylko jechałem sam podjazd, ale umówmy się, że też nie byłem wtedy taki mocny jak dziś. Pewnie tak samo myślał prawie każdy zawodnik peletonu zawodowego dzień później, bo cały Koppenberg podjechali nieliczni, zdaje się 3 tylko zawodników, właśnie ze względu na to, że nie dość, że jest tam bardzo stromo, to jeszcze jest cała masa błota, po którym po prostu no, momentalnie szybko traci się trakcję, no bo na pewno nie możemy powiedzieć, że zawodowi kolarze narzekali na brak mocy w nogach, o to raczej nie. Resztę podjazdów udaje mi się jakoś wkulać, że tak powiem, pod górkę. Szczerze mówiąc, dużo gorzej mi się po bruku zjeżdżało, bo uznałem, że skoro po zimie moja technika jest w lesie i mam się na tym bruku przewrócić, to lepiej z prędkością 7 km niż 40. Jakieś 30 km przed metą dokręcam siodełko, bo od drgań zaczęło się ruszać. Taka to jest charakterystyka jazdy po brukach. No i to w zasadzie był koniec ekscesów. Był ból, były spuchnięte ręce oczywiście, ale mimo wszystko zdecydowanie większe było szczęście, że udało się ukończyć drugi monument w wersji amatorskiej. Na mecie obowiązkowo piwo i frytki i później do Brugi już pociągiem, no tu bliżej tylko 50 km. Następnego dnia w tej pięknej Brugi oglądaliśmy już zewą zawodowców, ale o kto oglądał ten wieżę po Koppenbergu, u panów emocje się już raczej skończyły. Dobrze, że wyścig pań był dużo ciekawszy. A powiedziałem, że to drugi monument, a dlatego, że 9 lat temu właśnie jechałem Paris-Roubaix, więc teraz powiem tak o tym wyścigu również troszeczkę z perspektywy tego samego wyścigu, który przejechałem 9 lat temu. No i trochę porównań na początek. Teraz było 175 km, 9 lat temu według organizatora 163, według mnie 170, czyli porównywalnie. Bruku wtedy 52,5, w tym roku 3,2 km więcej. Tak jak mówiłem, wtedy to był mój pierwszy wyścig, ale w tym roku bałem się, że będzie to pierwszy, którego nie ukończę. Że kilka ultramaratonów już przejechałem, no a powodów ku temu, by go nie ukończyć, było całkiem sporo. Natomiast wyścig Paris-Roubaix również ma więcej wariantów, 70 km, 145 oraz ten najdłuższy 175. Dwa krótsze startują przy welodromie Jeana Stablińskiego w Roubaix. Najdłuższy startuje z Bussigny, 10 km przed pierwszym sektorem bruków. Plan na ten wyścig, jak i na ten sprzed 9 lat, jest taki, by przejechać całość, przetrwać, najlepiej się nie przewrócić i przejechać całość, drodzy Państwo, po bruku. A mówię o tym dlatego, że na tych brukowanych sektorach, których w tym roku było 30, można czasem oszukać, pojechać troszkę poboczem, które jest po prostu szutrowe na sektorze Arenberg, najgorszym z sektorów. Nawet można pojechać asfalt. Ale oczywiście ja tego nie robiłem zarówno 9 lat temu, jak i w tym roku nie chciałem tego robić. No i początkowo jechało mi się bardzo dobrze, bo i szybko, i bruki suche, i generalnie z wiatrem. Jadąc z grupy pierwsze 10 km przed pierwszym brukiem, prędkość przelotowa około 40 na godzinę. Dla mnie to jest już bardzo szybko. 9 lat temu jechałem w deszczu i niesprzyjającym wietrze, więc tu na początek na pewno wielki plus. Sprzęt, którym jechałem, inny niż wtedy, kiedy był to stalowy rower na oponach szerokości 32 mm i to, że był stalowy, ma znaczenie, bo stal najlepiej tłumi drgania. Tym razem miałem opony nieco węższe 30 mm i rower aluminiowy. Pierwsze 70 km jedzie mi się całkiem dobrze, ale na Arenbergu, czyli 100 km przed metą, dogania mnie pierwszy błąd w przygotowaniach. Postanowiłem, że oprócz tego, że pojadę wszystkie bruki, to zrobię to bez rękawiczek. I na tymże Arenbergu, 100 km przed metą, ujrzałem na swojej dłoni krwiaka. Jak się okazało, dopiero pierwszego, ale ten konkretny uprzykrzał mi już życie do końca wyścigu. Ale to niestety, drodzy Państwo, nie był koniec wrażeń. W zasadzie każdy bruk to jest kompletnie nowa historia. Każdy jest troszeczkę inny, ale każdy jedzie się dosyć trudno tak naprawdę. Mimo, że jeszcze miałem oczywiście zapas sił, no to to dosyć mocno wytrąca z jazdy. A pamiętacie siodełko, o którym mówiłem podczas omawiania Flandrii w poprzednim wejściu, że musiałem je dokręcać, bo od drgań się poluzowało? No to tutaj Paris-Roubaix powiedziało do mnie, masz problem z siodełkiem? To patera. I pyk, już nie mam problemu z siodełkiem, bo nie mam siodełka. Na 12 sektorze do mety jakieś 55 5 kilometrów od niej, na sektorze, i teraz uwaga, Oschille-Orchy-Aberzy, chyba tak się czyta, po prostu urwałem siodełko. Śruba się złamała, w zasadzie, no, co można w tym momencie zrobić? Popatrzyłem, pomyślałem, użyłem oczywiście trytytki i taśmy klejącej, ale no, na bruku na nic to się zdawało. Nawet jak nie siedziałem na siodełku, to tak się telepało, że się po prostu to szybko urywało, więc stwierdziłem, że no cóż, pojadę bez siodełka. Ja wiem, że teraz pewnie wszystkie śmieszki się uaktywnią, że haha, bez siodełka, ale drodzy Państwo, no nawet mi nie przeszło przez myśl, żeby tego wyścigu nie ukończyć. MacGyveryzm troszkę mi pomógł, sakwę zamieniłem w takie powiedzmy ćwierć siodełko, bo wyciągnąłem z niej wszystko, włożyłem to do kieszonek w kurtce, no i dzięki temu chociażby na asfalcie mogłem na chwilę przysiąść. Niestety na bruku dalej się nie dało w tym jechać, więc jechałem, jak to się mówi, w korbach, stojąc, co odciążyło wrażenia mojego siedzenia, że się tak wyrażę, podczas jazdy, natomiast potęgowało ból dłoni i nadgarstków, na które już narzekałem podczas wyścigu tydzień wcześniej. Mimo bariery językowej, podczas przeistaczania mojej sakwy w siodełko, poczułem wielkie zatroskanie od lokalnych kibiców, których na trasie naprawdę jest cała masa. Zarówno na Flandrii, jak i Roubaix atmosfera na trasie jest no prawie jak na wyścigu zawodowców. Na odchodne odjeżdżając usłyszałem od Francuzów bon courage, czyli odwagi. No i wiedziałem, że raczej będzie mi potrzebna. O tym siodełku miałem jeszcze okazję porozmawiać kilka kilometrów przed samą metą, jak już wiedziałem, że no nie, no dojadę. Podjechał do mnie Brazylijczyk, który dostrzegł moje siodełko, powiedzmy, i był zdziwiony. Podjechał pogadać, zapytać, o co to jest za nowy model, o co tu chodzi. Natomiast gdy mu streściłem historię tego siodełka, to uśmiał się i pogratulował. Podobnie jak ludzie, którzy widzieli mnie na mecie z takim rowerem. To bardzo oczywiście miłe, ale no nie polecam, lepiej jechać w siodełku. Dalsza jazda, po tym jak już straciłem siodełko, odbyła się niestety no troszkę kosztem mojej dumy, bo miałem jechać wszystkie sektory po bruku, no ale to mnie strasznie bolało. Gdzieś od 7 odcinka brukowanego do mety nie wytrzymałem i też troszeczkę oszukiwałem. Oczywiście to nie jest tak, że to się wszystko staje łatwiejsze. Nie, nie, nie. To tylko w niewielu miejscach można oszukać, a i tak te pobocza to nie jest shooter z łynostrady naszej. Raczej nie. Raczej tam jest pełno dziur i co chwilę trzeba przekraczać ten bruk, więc to nie jest do końca tak, że dało się do końca to wszystko oszukać. Ale czy to zadra na moim honorze? Troszkę tak. Czy mam usprawiedliwienie? Powiem szczerze, że po przejechaniu tych 5 sektorów bruku w korbach stwierdziłem, że zdecydowanie to jest usprawiedliwienie, bo ręce tak wtedy cierpiały bez tego siodełka, że to jest po prostu jakaś masakra. Wierzę, że mi się to wyrównało, ta jazda na samych rękach i nogach, że tak powiem. No a tym razem, tak jak wspominałem, było więcej bruku niż 9 lat temu, więc w sumie pewnie i tak przejechałem go więcej. Ale mimo tych przygód byłem zadowolony, zdecydowanie bardziej niż po Flandrii, bo jechało się w sumie super. Na zdjęciach podczas najgorszych bruków widać nawet u mnie było uśmiech. Postaram się takim właśnie zdjęciem opatrzyć tą audycję na naszej stronie internetowej. No i drodzy Państwo, główna trudność obu wyścigów to jest trasa i czasem pogoda. Pokonanie tych trudności ułatwia nam organizacja na trasie i choć oba wyścigi, a w zasadzie rajdy, są prowadzone w otwartym ruchu ulicznym, to na trasie przy każdym zakręcie była cała masa policjantów i wolontariuszy, którzy sprawiają, że po prostu łatwiej jest nam przejechać. Każde większe skrzyżowanie to sterowanie ruchem ręczne na korzyść kolarzy. I to się nie zmieniło przez ostatnie 9 lat. Ogólne zmiany organizacyjne na mecie w miasteczku zawodów podczas Roubaix wyszły na gorsze. Teraz czułem się, powiedziałbym, jak mróweczka, tylko odsyłana od kolejki do kolejki, wszystko komercyjnie, w nieco innym miejscu i ja nawet bym zrozumiał tego powody, bo większe potrzeby, bo więcej zawodników, no ale ciężko mi jest to uwierzyć, bo tak naprawdę wtedy, kiedy startowałem pierwszy raz, była podobna liczba zawodników, a było to związane z masowym najazdem Brytyjczyków, ponieważ karierę kończył wtedy Sir Bradley Wiggins. Także nie za bardzo rozumiem tego ruchu. Wtedy można było pochodzić, popatrzeć bardziej na luzie, było to zrobione. Nawet po samych zawodach można było wykąpać się pod legendarnymi prysznicami kamiennymi, gdzie każdy zwycięzca ma przydzielany prysznic właśnie, tak, z tabliczką. Teraz absolutnie ta część przy torze Jana Stablińskiego była zamknięta. Flandria w tym aspekcie organizacyjnym wyglądała w tym roku lepiej. Tak przynajmniej mi się wydawało. Ceny też się zmieniły. Za start płaciłem 9 lat temu 35 euro, teraz 70, ale biorąc pod uwagę, że wtedy jeszcze kolejne 30 musiałem zapłacić za autobus, który przewiózł mnie i rower do Busigny, a więc na miejsce startu, to wyszło podobnie. Dodatkowe 60 euro w tym roku zapłaciłem za fotki z wyścigu robione przez profesjonalnych fotografów oraz upominki w postaci 2 bidonów i tradycyjnej kostki brukowej. Wtedy zakupiłem to oddzielnie. Natomiast medal został mi wręczony na mecie, co było bardzo miłe i dużo lepsze niż we Flandrii, gdzie medal dostałem już przy odbiorze pakietu startowego. co mnie trochę zdziwiło, pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, ponieważ no co, wtedy jeszcze na ten medal nie zasłużyłem. Sam start we Flandrii też nieco droższy, bo 110 euro, ale na trasie oczywiście niczego nie brakowało. Nie zmieniło się też to, że Francuzi nie potrafią mówić po angielsku. Na szczęście wyścig zarówno jeden, jak i drugi obstawiają także Belgowie, więc na trasie, jak i podczas kibicowania zawodowcom nie ma problemów z komunikacją dla niefrankofilii. Trochę o limicie czasu. Był duży, jeżeli chodzi o Flandrię. Jak ktoś nawet jedzie wolno i nie zatrzymuje się jakoś bardzo dużo, to zdąży przejechać w limicie. Natomiast Roubaix Amatorów od kilku lat ma ten problem, że dzień przed wyścigiem panów odbywa się wyścig pań. I te Roubaix Amatorskie trzeba przejechać przed ich przyjazdem, a osoby, które jadą za wolno, po prostu godzinę przed przejazdem zawodowczyń zostaną zdjęte z trasy. Choć to dotyczy w zasadzie tylko tego najdłuższego wariantu, no to jest taka opcja i no musicie się z tym liczyć, jeżeli chcecie wystartować. Natomiast jak zmienił się amatorski peleton i wtedy i teraz czułem się jak amator wśród amatorów, choć teraz już z większym doświadczeniem i nie robiło na mnie takiego wrażenia to, czym tutaj przyjechali ludzie i jaką mają obsługę. Bo nawet amatorskie teamy, tak, mają jakąś obsługę. 9 lat temu pomyślałem, co ja tu w ogóle robię? Jak to są amatorzy, to kim ja jestem w ogóle na tym wyścigu? Jak się później okazało, sprzęt sam nie jedzie. Wielu z nich wskutek upadku nie ukończyło wyścigu, wycofywali się z niego również na moich oczach. Taka to amatorska impreza, gdzie jeden błąd może kosztować bardzo wiele. Rower choćby i najlepszy sam nie pojedzie. Teraz mam wrażenie, że było bezpieczniej, ludzie podchodzili z większym respektem, ale być może nie tyle z respektem, co z bardziej dostosowanym sprzętem. Pamiętam, że jak jechałem pierwszy raz, opony miałem szerokości 32 mm. To było szeroko wtedy. Tylko ludzie jadący na MTB, co też jest dozwolone, mieli szersze. A jak było teraz? Królowały gravele, również z amortyzowanymi sztycami czy kierownicami. A moje opony 30 należały do jednych z najcieńszych. A z rad, jakie jeszcze mogę powiedzieć, to, że nie brałem ze sobą zegarka, gdyż za pierwszym razem, jak byłem, to drgań, zrobiła mi się dziura w ręku po prostu. Wiedzą też o punktach żywieniowych, których było dużo, a jak na standardy ultra, w którym jeżdżę bardzo dużo, nie brałem ze sobą wiele jedzenia, od jakiś tam żel czy baton. No i właśnie, jakie inne jeszcze zmiany zaszły w moim przygotowaniu? W sumie i teraz, i wtedy moje przygotowanie opierało się niestety nie o rower, a o ergometr, więc tu podobnie. Natomiast teraz miałem już rower, który dobrze znałem i co ciekawe, rower marki Flanders, a więc Flandria, można powiedzieć, że wrócił do macierzy, ale ilość kilometrów była zdecydowanie większa, jeżeli chodzi o to, którą przejechałem. Wtedy to może z 1000 przejechałem na szosie, teraz z tego, co widzę, ponad 60 tysięcy, więc no te doświadczenie też jest większe. Wtedy pojechałem tam busem, w którym spałem, teraz osobówką, ale już zatrzymywaliśmy się w kwaterach. Plus taki, że zdecydowanie wygodniej, jak pamiętam, zdecydowanie cieplej. A minus taki, że musiałem dojechać na start albo samochodem, albo pociągiem. Na ten dzień zawodów, nawet kupując 4 miesiące wcześniej, nie udało mi się po prostu kupić nic blisko startu bądź mety, także no musiałem jakoś tu kombinować. No plus jest taki, że trafiłem na te piękne miasto Brugia, o którym też na pewno tutaj w audycji powiemy. W tym mieście obejrzałem też następnego dnia w jednej z kawiarni wyścig zawodowców. Jak sobie tak przypomnę, 9 lat temu, wtedy już to było moje marzenie, odkąd zacząłem interesować się kolarstwem, że właśnie bardzo chciałbym pojechać ten najtrudniejszy wyścig i to we mnie narastało przez jakieś 8 lat. Teraz już wiedziałem, co umiem, wiedziałem, co mnie czeka. Nie było co prawda tego dreszczyku, ale w dalszym ciągu, no, było to coś, przejechanie tego. No, byłem co prawda przygotowany bardziej na te warunki, wiedziałem, co mnie czeka i czułem się pewniej, ale no, nie myślcie, że to jest łatwe. Musicie wiedzieć, na co się porywacie, bo może się zdarzyć tak, że od zimna i drgań nie będziecie mogli nawet oderwać rąk od kierownicy. Ja tak miałem za pierwszym razem, gdy sam prawą rękę jeszcze byłem w stanie oderwać, natomiast dopiero chwytałem prawą za lewą i odrywałem parce po kolei po prostu od kierownicy po przejechaniu bruku. Teraz tego nie miałem, choć no z drugiej strony miałem te pęcherze, więc one zostały ze mną, że tak powiem, na zdecydowanie dłużej, jeżeli chodzi o ból. Skóra jakby mi się rozwarstwiła, bo schodziło mi na skórek ze 4-5 razy. Jakie, drodzy Państwo, jeszcze mam rady? Warto jechać tak zwaną koroną bruku, a więc po środku, to jest najczęściej, gdzie jest on bardziej ściśnięty, a więc są mniejsze przerwy, a to oznacza mniejsze telepanie. Podobno warto jest jechać szybciej, ja wiem, super rada. Warto jest jechać szybciej, bo wtedy przeskakujemy nad dziurami. No i co jeszcze warto powiedzieć? Kolejna rada to, co pokazał mój przypadek. Dobrze, jeżeli siodełko mocowane jest na dwie śruby. Wtedy jest mniejsza szansa, że zawiedzie. No i drodzy Państwo, jeśli Was, tak jak mnie, takie klimaty jarają, to warto zostać też pokibicować zawodowcom, gdyż to jest także niesamowite przeżycie witać każdego kolarza, a jakąś godzinę nawet przed nimi, kolumnę wyścigu, gdyż podczas tych największych imprez przejeżdża wiele samochodów, ekip, można zgarnąć tam jakieś fanty, bo rzucają tym po prostu w kibiców. Można bawić się tą atmosferą, którą potęgują wszędobylskie kampery. Ludzie tam przyjeżdżają już tydzień wcześniej, od razu po Flandrii. Belgowie są zakochani w kolarstwie i to widać. I choć przez to, że byłem na wyścigu, nie byłem w święta w domu, no to te święto kolarskie było widać tam wszędzie. Generalnie dużo historii kolarstwa w jednym miejscu. No i je też można w ramach takiego wyjazdu na pewno zwiedzić. Można też oczywiście zwiedzać turystycznie, o czym na pewno będę tu mówił w kolejnych audycjach, po tej setnej, przypomnę, audycji. No i jeszcze dzisiaj ku pokrzepieniu serc powiem wam, że naprawdę fajnie jest zrobić coś, o czym się zawsze marzyło. Ja tych marzeń sportowych mam jeszcze całą masę. W tym roku na przykład udało mi się jeszcze zrobić Everesting, a więc w jednej jeździe wjechać wysokość Everestu, co zajęło mi jakieś 28 godzin. Także wy również wyznaczajcie sobie cele, czy w hobby, czy w pracy, czy w podróży. Warto jest do czegoś dążyć i mam nadzieję, że jak i ja macie wiele takich marzeń i chcecie je spełniać, pamiętajcie, że w zdecydowanej większości przypadków lepiej coś zrobić i przekonać się, że jednak nie było warto, niż nie zrobić i wyrzucać sobie przez resztę życia, że się nie spróbowało. I to na tyle, drodzy Państwo, ode mnie na ten tydzień. Do usłyszenia.